I słuchają Państwo Poranka Wnet, jest godzina 7.14, a my teraz spojrzymy na niemiecką politykę. Razem z nami jest już pani Aleksandra Fedorska, niezależna korespondentka polskich i niemieckich mediów. Dzień dobry, witam serdecznie panią redaktor.
Dzień dobry.
To może na początek to, co nas nad Wisłą tutaj frapuje i nad czym się zastanawiamy, to właśnie pakt migracyjny. W ubiegłym tygodniu, po wielu latach rozmów i pertraktacji, udało się wypracować wspólne stanowisko. Parlament Europejski powiedział tak na ten kształt paktu migracyjnego. Jak Niemcy spoglądają na stronę paktu? Czy też się obawiają, tak jak Polacy, czy raczej są spokojniejsi?
Ten pakt migracyjny jest dla Niemiec bardzo ważną umową, bardzo centralną wręcz. Migracja jest jednym z głównych problemów Niemiec i rzuca się cieniem na politykę wewnętrzną tego kraju. Już tuż, tuż, bo na jesieni dojdzie do wyborów w trzech wschodnich landach i tam głównym tematem będzie migracja. Dlatego Niemcy wiążą z tym paktem taką nadzieję, że będzie można znacznie skuteczniej obronić granice europejskie przed migrantami. Będzie można wdrożyć struktury, które szybciej doprowadzą do rozstrzygnięcia wniosków, to znaczy te osoby składają wniosek o azyl i rozstrzygnięcie takiego wniosku w Niemczech trwa bardzo długo. Niemcy mają nadzieję, że teraz wraz z tym paktem uda się to skrócić, uda się także skutecznie osoby, które nie otrzymują azylu, będzie można skuteczniej i szybciej i w większych ilościach odsyłać do swoich krajów pierwotnych.
Czy Niemcy nie obawiają się tej przymusowej relokacji? Bo i tak, jak wiemy, przecież główny kierunek destynacji tych ludzi, którzy przyjeżdżają właśnie do Europy, to są przede wszystkim Niemcy. Czy myślą Niemcy, że ten pakt migracyjny w pewien sposób odciąży ich gospodarkę i odciąży tę liczbę, która przyjeżdża emigrantów do Niemiec?
Tak, to jest akcentowane, że ten pakt doprowadzi do zmniejszenia liczby osób, które się ubiegają o ten azyl w Niemczech. Jednak relokacja jako termin, który jest tak często wymieniany w Polsce, nie jest tu głównym tematem w Niemczech. Na razie nie ma dyskusji na ten temat, żeby po prostu tych ludzi odsyłać do krajów ościennych Niemiec, na przykład do sąsiadów takich jak Polska czy Czechy. Nie jest to mówione otwartym tekstem.
To zamknijmy na razie temat paktu migracyjnego i spójrzmy na to, co się dzieje w Chinach, bo różni politycy europejscy odwiedzają Chiny, licząc pewnie na jakieś intratne porozumienia czy też umowy gospodarcze. Podobnie jest z wizytą kanclerza Niemiec Olafa Scholza, który udał się do Chin. Jaki jest przede wszystkim cel tej wizyty?
Więc jak zawsze w kanclerskim samolocie nie siedzą tylko politycy, tylko cały wielki tros najważniejszych niemieckich menadżerów. Mamy Mercedesa, mamy Siemensa, mamy BMW, ale to jest już stara tradycja i dziennikarze walczą o to, żeby się tam gdzieś znaleźć w ich gronie i relacjonować. Drodzy Państwo, to jeszcze wszystko przede mną, bo nigdy nie siedziałam w kanclerskim samolocie.
Tak, o ten cel wizyty przede wszystkim, jaki jest, a może co udało się osiągnąć podczas tych spotkań?
Więc budzi to szalone zainteresowanie. Chiny są głównym partnerem handlowym Niemiec od 8 lat. Wymiana handlowa między tymi krajami to jest 256 miliardów. Problemem tej relacji jest to, że 150 miliardów to towary z Chin do Niemiec, a zaledwie 100 miliardów to niemieckie towary do Chin. Niemcy są zaniepokojone tą zależnością, ale Z drugiej strony, i to jest niepokojące, uważają, że ten stan nie będzie można w krótkim terminie zmienić. Wygląda to tak, jakby chcieli zaakceptować status quo. I właśnie na tym polegała ta wizyta kanclerza i jego całego trosu tych menadżerów. To miała być rozmowa, to miał być dialog, jak ta relacja gospodarcza będzie mogła przesunąć się bardziej na korzyść Niemiec. Niemcy były tu gotowe do różnych kompromisów, ale wczorajszy dziennik telewizyjny niemiecki w programie ARD, to jest publiczna telewizja, jednak oceniła tą wizytę jako niekonkretną. Nie udało się osiągnąć jakichkolwiek plusów dla gospodarki niemieckiej. Niemcy chciały w rozmowie, w dialogu wywrzeć wpływ na Chiny, aby Chiny jednak nie sprzedawały tyle samochodów elektrycznych do Europy, aby wstrzymały się także z tym wsparciem dla swoich producentów turbin wiatrowych i paneli słonecznych. To są te najważniejsze sektory i to bardzo boli niemiecką gospodarkę, że Chiny robią się bardzo silne tam, gdzie jest niemiecki interes, to znaczy automotive i wszystkie zielone technologie. Jeśli Niemcy stawiają tylko na OZE, to potrzebują turbin wiatrowych, potrzebują paneli słonecznych. W założeniach było to tak pomyślane, żeby to były niemieckie firmy, które to produkują. I Benz, tak się nie stało. Teraz to są Chińczycy, to oni absolutnie zdominowali rynek paneli słonecznych w Europie, w tym także w Niemczech, a to jest największy rynek europejski w tym zakresie. Teraz wchodzą także bardzo mocno w te turbiny wiatrowe i tu Niemcy są bardzo zaniepokojeni i o tym była ta podróż. Tu kanclerz miał wpłynąć na Chińczyków, ale Chińczycy nie pozwolili sobie na to. W dzienniku mignęła taka wypowiedź jakiegoś oficjela chińskiego, który powiedział: nie, nie, my wygrywamy z wami całkiem fair, bo po prostu jesteśmy bardziej innowacyjni. I wiadomo, że taka wypowiedź działa na Niemcy no, niekorzystnie.
I na koniec jeszcze pani redaktor pytanie, bo jeżeli rozmawiamy o gospodarce i w tej przestrzeni się poruszamy, to jest także Tesla, tak, która jest bardzo ważną firmą i ważnym miejscem na mapie Niemiec. Jak tam wygląda sytuacja? Bo słyszymy o tych działaniach aktywistów w Niemczech i ogromne straty. Jak to wszystko wygląda i jak Niemcy chcą reagować na tych aktywistów i protestujących przeciwko rozbudowie właśnie tej niemieckiej fabryki?
Temat Tesli i jedynej fabryki tego producenta aut elektrycznych. Ta fabryka mieści się niedaleko Berlina. To jest jedyna fabryka w Europie. Dla Niemiec miało to niesamowite znaczenie, żeby ta technologia właśnie znalazła się w Niemczech. Niemcy poświęciły tu bardzo wiele pieniędzy i siły politycznej, żeby to przeprowadzić. Ale tam na miejscu wcale to nie jest łatwe. Jest to, wiadomo, olbrzymi teren, który trzeba było też stosownie przygotować. Jest to zaludniony teren, ubogi w wodę. I woda już była od samego początku tam wielkim tematem, ale także wycinka drzew. My to doskonale znamy z Polski, jakie to budzi emocje u miejscowych mieszkańców. I teraz nie tylko, że Tesla już wybudowała sobie tą wielką fabrykę, ona się jeszcze składa z takich wielkich terenów parkingowych, magazynowych. A proszę Państwa, to jest w ogóle, to jest gigantyczne, co tam w tym Grünheide powstało. Teraz mówi się, że pracuje tam 12 500 pracowników. To się nie całkiem zgadza. Ta liczba jest prawdopodobnie według moich ustaleń niższa. Dobrze, ale teraz Tesla wnioskuje jeszcze o więcej. Chcą rozbudowywać ten wielki teren i chcą powiększyć stan Tak mówili jeszcze do niedawna, zanim zaczęły im spadać liczby sprzedanych samochodów, tak? Zaczęli mówić, że będą tam chcieli zatrudniać 22 500, to znaczy prawie dwa razy tyle pracowników. I wnioskują o to, aby jeszcze 175 hektarów dołączyć do tego, co mają. 100 hektarów to są lasy. I to wzbudziło protest ekologów i ten protest ekologiczny tam na miejscu jest robiony w taki kreatywny sposób, bo ci ekolodzy budują sobie domki w koronach tych drzew i sobie tam po prostu mieszkają. I temu sprzyja fakt, że mamy wiosnę, więc właściwie w tych domkach będzie można sobie swobodnie do października żyć. Jest to forma protestu takiej grupy Robin Wood. Oni się nazywają, oni specjalizują się właśnie w budowie tych domków i mają takie linki, tam można sobie spuszczać coś lub jedzonko na górę, więc to jest takie bardzo spektakularne.
Bardzo. Jeszcze jakieś słowo komentarza, bo czas nas goni.
Więc mamy kryzys w Tesli, bo po raz pierwszy w swojej historii w zeszłym kwartale spadła sprzedaż Tesli na świecie, ale także w Niemczech. W Niemczech ogólnie w zeszłym kwartale po raz pierwszy spadła sprzedaż samochodów elektrycznych. I teraz jest pytanie. Z jednej strony Elon Musk chce się rozbudowywać, przyjmować nowych ludzi, ale z drugiej strony tam w Brandenburgii na miejscu, i to mogę potwierdzić, bo mam kontakty tam w Brandenburgii także z załogą, jest tak trudno, że mówi się o zwolnieniach. Więc tu mamy pewną sprzeczność. Co Elon Musk naprawdę chce? Jest to bardzo tajemniczy pan, który czasem mówi całkowicie sprzeczne ze sobą rzeczy i to takie sprzeczności komunikuje także w Brandenburgii. Brandenburscy politycy powiedzieli, że na razie nic oficjalnego o tym nie wiedzą. Mogą tylko mówić o jakichś tam plotkach, ale żadna oficjalna wiadomość do nich nie wpłynęła. Mowa jest o zwolnieniu, mówimy nieoficjalnie, taka plotka tam krąży, że może to być nawet 3000 etatów, które tam zostaną zlikwidowane.
A mówiła o tym pani Aleksandra Fedorska, niezależna korespondentka polskich i niemieckich mediów. No, bardzo serdecznie dziękuję za ten komentarz.
Dziękuję Państwu, do usłyszenia.
Do usłyszenia, a my za kilka chwil opowiemy Państwu dokładnie, co działo się wczoraj w Brukseli, bo wiemy, że władze Brukseli przerwały konferencję, na której mieli wystąpić m.in. Viktor Orban i Mateusz Morawiecki. Jak wyglądały te wydarzenia, dlaczego brukselska policja się na to zdecydowała? O tym za chwilę z uczestniczką tych wydarzeń.
Pewna pani na ulicy Tuwima kupowała pluszowego pingwina. Włącza w słuchawkach radio i wszystko w niej jakby siadło. Nagle ogarnął ją strach i krzyczy: ach, 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 bo znaleźć swej stacji w eterze nie może. O mój Boże! Wolność słuchania wymaga wspierania. Zostań patronem Radia Wnet i dołącz do naszej załogi. patronite.pl/radiownet.
I godzina 7:28 i mamy połączenie z panią dr Moniką Gabrielą Bartoszewicz, Uniwersytet w Tromsø w Norwegii, Arktyczny Uniwersytet. Dzień dobry, witam panią doktor.
Dzień dobry, witam panią.
A opowiedzmy o tych wydarzeniach. Była pani wczoraj podczas konferencji NatCon organizowaną przez Europejskie Środowiska Narodowo-Konserwatywne. To właśnie tam, w Brukseli, miał wystąpić premier Węgier Viktor Orban, Mateusz Morawiecki, były premier, kandydat na prezydencję Francji Eric Zemmour i kardynał Gerhard Müller. Jak przebiegało to spotkanie? A komu udało się wystąpić, komu nie? Prosimy o relację.
Paradoksalnie to spotkanie przebiegało bardzo, bardzo spokojnie. W tym sensie, że pomimo wszystkiego po pierwsze doszło do skutku, a po drugie no, jakby staraliśmy się iść zgodnie z tym programem, który organizatorzy przygotowali. To są rzadkie okazje, kiedy takie środowiska, które się znają i cenią bardzo często na odległość, mogą się spotkać i porozmawiać i zmienić ideę, bo przecież tak naprawdę na tym zasadzało się cała idea tego spotkania, żeby przyjść, żeby porozmawiać, żeby podyskutować i żeby jakiś obiekt intelektualny odświeżyć, nie tylko po tej stronie oceanu zresztą, bo uczestnikami byli także koledzy ze Stanów Zjednoczonych. Udało się paradoksalnie przemówić prawie wszystkim zaplanowanym gościom, oprócz Erika Zemura, którego nie wpuszczono. Policjanci nie chcieli po prostu dopuścić go, co wynikało z tego, że w momencie, kiedy my już znaleźliśmy się na miejscu, gdzie zaplanowano konferencję, przypominam, że było to trzecie miejsce, ponieważ z pierwszych dwóch jakby bardzo brutalnie nas wyproszono, w tym sensie, że organizatorzy pod presją zerwali umowy. Natomiast już w trakcie tej konferencji burmistrz miejscowy przysłał policję z nakazem zakończenia wszystkiego, co jakby nie doszło do skutku, ale czego rezultatem był fakt, że kordon policyjny po prostu odgrodził nas od świata zewnętrznego, co zresztą też powodowało, że mogliśmy się spotykać, mogliśmy dyskutować, ale nikt już nie mógł do nas z zewnątrz dołączyć.
To powiedzmy jeszcze, jakie były przede wszystkim powody tego, że spotkanie było tak mocno narażone na te odwołania i tak jak pani mówi, de facto trzecie miejsce dopiero okazało się przystanią w miarę bezpieczną.
Jeżeli mamy mówić uczciwie, no to jedynym grzechem, który my tutaj popełniliśmy, to było jakieś, myślę, zbrodnia i to nawet chyba jeszcze gorsze, bo to myślę, zbrodnia nie jest wypowiedziana. Tutaj na głos były szerzone idee, które po prostu się miejscowemu burmistrzowi nie do końca podobały i nie było innego powodu. Znaczy jakby oficjalnym powodem było jakby zaburzenie spokoju publicznego, no ale to takie paragrafy, które można tak naprawdę przykleić do każdej sytuacji. Tym bardziej, że jak powtarzam, było spokojnie. Organizatorzy zapewnili nie tylko jakby wszystkie konieczne elementy do tego, żeby zorganizować normalną konferencję, ale jeszcze naprawdę bardzo dobrze zorganizowane służby bezpieczeństwa, które miały nas zabezpieczyć przed po prostu aktywistami z Antify, będącymi bardzo, bardzo nieszczęśliwymi z tego powodu, że my się spotykamy. Natomiast jakby nie było żadnych zamieszek i nic się nie działo. Faktycznie tych aktywistów z wielkimi banerami No Pasaran można tam było zobaczyć na ulicy. Natomiast, jak powtarzam, została zabezpieczona ochrona na tyle skuteczna, że nic by się nie stało.
Rozumiem, że nie czuła pani się tam niebezpiecznie.
Wie pani co, żyjemy w tak dziwnych czasach, że zwyczajne rzeczy urastają do rangi heroicznych czynów. I trochę to tak jest, bo ja jestem profesorem uczelni, który tutaj przyjechał zaproszony z wykładem i to jest zupełnie normalna rzecz. A nagle taka zwyczajnie normalna rzecz, to znaczy w moim przypadku mówienie o polityce migracyjnej, urasta do rangi czynu heroicznego. Ja się nie czuję bohaterką, ale czuję się zobowiązania do tego, żeby w tych bardzo, bardzo dziwnych czasach robić te rzeczy tak, jak powinno się to robić, bo kilka lat temu taka sytuacja byłaby nie do pomyślenia. To jest, jak się popatrzy na to z boku, to jest jakiś kuriozum i absurd, tym bardziej, że sam pan burmistrz, któremu tak są wokół tutaj jesteśmy, tak naprawdę sama powiązania z bardzo trudnymi do zrozumienia środowiskami, bo jest między innymi powiązany z Szarymi Wilkami, za co zresztą został wyrzucony ze swojej partii.
To powiedzmy jeszcze, Emir Kir, który ma korzenie tureckie, który jest synem emigrantów, którzy przyjechali do Belgii, którzy przyjechali do tego europejskiego kraju, burmistrz dzielnicy, która właśnie zdecydował o tym wydaleniu państwa. Powiedzmy kilka słów na temat Emira Kira.
No, to jest jakby bardzo aktywny polityk tu w miejscowej polityce szczególnie. Reprezentuje partię socjalistyczną. I tak naprawdę w całej tej układance, tak jak powiedziałam, paradoksalne jest to, że to on jest największym radykałem. On wydał takie oświadczenie na portalu X, że nie ma miejsca na radykalną prawicę. Ale właśnie w tym wszystkim najbardziej ciekawe jest to, że to on jest tym elementem radykalnym. Jaram Chazany, który otwierał wczoraj nasze spotkanie, zapytał w tej przemowie otwarcia, kto z nas kiedykolwiek próbował kogokolwiek innego pozbawić możliwości wypowiedzenia się. I oczywiście nikt nie podniósł ręki, bo takie rzeczy nie należą do kanonu cywilizacji europejskiej. To są w ogóle obce nam idee i sposoby załatwiania spraw. Natomiast pan burmistrz tutaj wprowadza rozwiązania, które może znamy z innego nieco systemu wartości sprzed 1989 roku.
A powiedziała pani, że został wydalony ze swojej partii. Wiemy, że jest socjaldemokratą, że zasiada w Radzie Deputowanych w belgijskim parlamencie. Szare wilki. Możemy nieco rozwinąć ten wątek?
To jest po prostu organizacja bardzo często uznawana za ekstremistyczną, turecka, jakby oparta na szowinistycznych, nacjonalistycznych, zupełnie obcych nam wartościach, jakby, która tak naprawdę uosabia sobą wszystko to, o co pan burmistrz Kir oskarżał nas, prelegentów, gości zgromadzonych na National Conservatism.
Pani doktor, to jeszcze pytanie na temat stanowiska premiera Belgii, bo jednak zareagował on dosyć szybko i dosyć radykalne słowa skierował właśnie pod adresem między innymi burmistrza Emira Kira. To jednak chyba napawa optymizmem w całej tej sytuacji.
Mamy nadzieję, zresztą chyba dlatego zachowywaliśmy wczoraj wszyscy taki spokój i dosyć jednak daleko posunięty optymizm, bo musi pani przyznać, że odwoływanie, nie wiem, wymówienie miejsca dwukrotnie, to jest powód do tego, żeby się poddać. Nikt nie myślał o tym, żeby się poddawać. I tak sobie rozmawialiśmy w kuluarach pomiędzy wystąpieniami, że to było takie posunięcie, które przyniosło dokładnie odwrotne skutki, dodało ludziom odwagi i pokazało jednak pewne bardzo niebezpieczne tendencje, które tutaj dochodzą. Zresztą muszę pani powiedzieć, ja stałam przez jakiś czas tam przy tym kordonie policyjnym, że do nas po prostu przychodzili ludzie z zewnątrz pogratulować, więc to też widać, jakie są sentymenty. Zresztą, między nami mówiąc, policjanci, którzy nas pilnowali bardzo profesjonalnie, ale jednak dosyć jednoznacznie, na tyle, na ile im było wolno, dawali nam do zrozumienia, że w całej tej awanturze są po naszej stronie.
To jeszcze na koniec, pani doktor, w końcu udało się wystąpić Mateuszowi Morawieckiemu i Wiktorowi Orbanowi, bo powiedziała pani, że Erik Zemmour nie został wpuszczony.
Z tego co wiem, wystąpienie premiera Orbana jest zaplanowane na dzisiaj i tak samo jak przypuszczam premiera Morawieckiego, wczoraj z ekipy polskiej wystąpił profesor Legutko i Jacek Seriusz Wolski. Natomiast ja bardzo się cieszę właśnie na to, że dzisiaj też będę mogła przemawiać.
Jaki będzie wykład, jaki temat pani wystąpienia?
Ja jestem, specjalizuję się w polityce migracyjnej. Organizatorzy poprosili mnie, żebym podzieliła się swoimi wrażeniami na temat tego, jak obecnie wygląda ta polityka, do czego zmierza, jakie są możliwe konsekwencje. Nie muszę mówić, że obraz ten nie jest niestety różowy.
To ma pani przecież doświadczenie, rozumiem, też z Norwegii, ze Skandynawii.
Moje doświadczenie jest dużo szersze, bo ja pracowałam tak naprawdę w całej Europie, od Wielkiej Brytanii, przez Włochy, przez Czechy, teraz obecnie aż po Tromsø.
I co by pani powiedziała tym, którzy przyjęli ten pakt migracyjny w takim kształcie? Czy to jest bezpieczne rozwiązanie, czy będziemy mogli po tych przepisach, czy po wdrożeniu ich za 2 lata poczuć się nieco bezpieczniej w Europie? Będzie to uregulowane, już będzie to usystematyzowane?
No nie, moje stanowisko jest jednoznaczne. Przyjęcie tego paktu jest absolutnie samobójczym rozwiązaniem i jego konsekwencje będziemy ponosić my nie tylko za 3, ale także za 30 lat.
Dlaczego lepiej nie przyjmować takich przepisów, odgrodzić się, nie widzieć tych płynących pontonów?
Te płynące, znaczy przyjęcie tego paktu migracyjnego nie rozwiązuje problemu płynących pontonów, pani redaktor, a wręcz sprawia, że będzie ich coraz więcej. Natomiast nie widzę skutecznych rozwiązań migracyjnych na poziomie takiej organizacji, jaką jest Unia Europejska. Ta konferencja nazywa się National Conservatism i moje zdanie jest takie, że część skutecznych rozwiązań, a w nich także kwestie polityki migracyjnej mogą zostać wdrożone i powinny zostać wdrożone poczynając od państwa narodowego we współpracy z innymi, ale przede wszystkim na poziomie państwa. Więc będę dzisiaj o tym mówić. Zobaczymy. Bardzo się cieszę, że mogę być jedną z bardzo niewielu osób z Polski, które zostały tu zaproszone.
To jeszcze naprawdę na koniec już ostatnie pytanie. To jakie rozwiązanie w takiej sytuacji pani widzi? Jak powinniśmy działać? Jak Unia Europejska powinna się zabezpieczać przed właśnie tymi płynącymi pontonami? Jak powinniśmy tak systemowo
pani
działać?
Pani redaktor, tak jak powiedziałam, nie ma możliwości, żeby Unia Europejska zaproponowała rozwiązania systemowe. Bo na jej poziomie zawsze będą to rozwiązania, które będą nieodpowiednie dla jakichś państw członkowskich, co nieodmiennie będzie prowadziło do walk, do jakichś wojen politycznych. Rozwiązania powinny zostać wdrożone na poziomie narodowym, dostosowane do potrzeb i sytuacji danego państwa i tak skorelowane, żeby właśnie zminimalizować zarówno te natychmiastowe skutki i potrzeby, jak i myśleć długofalowo. Bo pani redaktor, powiedzmy sobie szczerze, że w Europie nikt nie patrzy na migrację jako wyzwanie nie tylko na następne 3 lata, ale właśnie jako wyzwanie takie, z którym będą sobie musieli radzić nasze dzieci i jeszcze dzieci naszych dzieci, żeby nie było takich problemów, jak właśnie tutaj Belgowie doświadczają, w osobie na przykład burmistrza Kira.
Bardzo serdecznie dziękuję. Rozumiem, że dzisiaj drugi dzień konferencji NatCon w Brukseli, w tym samym miejscu.
Tak. Tak zostało nam to przekazane. Właśnie zbieramy się do wyjścia. Muszę przyznać tu wszystkim słuchaczom w lobby hotelu. Zaraz będziemy zabierani razem grupą na miejsce, bo tam być może trudno będzie się dostać. Zobaczymy, ale widzę, że wszyscy są już uśmiechnięci. Jesteśmy dobrej myśli.
Wszystkiego dobrego i dobrego dnia życzymy Państwu. A mówiła pani dr Monika Gabriela Bartoszewicz, Arktyczny Uniwersytet w Norwegii, w Tromsø. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Wszystkiego dobrego. 7:42 na naszych zegarach, a za kilka chwil już będziemy rozmawiać o tym, co się stanie 1 lipca.
Wstąpić czy nie wstąpić? Oto jest pytanie. Czy mądrzejszym jest znosić świadomie wiadomości niewiadome i muzykę nie najlepszą? Czy zaciągnąć się na pokład i wypłynąć w dal w nieznane?
Stefan, dziecko, co ty wyprawiasz? Złaź z tego stołu natychmiast! Wszyscy już są w samochodzie. Nie po to zostałam admirałem, żeby spóźnić się na poranek w net. Bierz tornister. Już!
Wstąpić.
patronite.pl/radiownet
Radio Wnet.
Siódma 7:43, słuchają Państwo Poranka Wnet, a od 1 lipca najprawdopodobniej, wszystko na to wskazuje, wzrosną rachunki za prąd. Wszystko związane z tym, że 1 lipca będzie odmrożenie cen prądu właśnie w drugiej połowie roku. Jakie będzie to miało skutki i czy rzeczywiście na takie duże podwyżki możemy liczyć, bo wiemy, że pakiet pomocowy jest przygotowany. Mówiła między innymi o tym Paulina Henning-Kloska, szefowa resortu klimatu i środowiska. Będą bony energetyczne dla Polaków, jak to wszystko będzie wyglądało w praktyce. O to zapytamy naszego gościa, pan Wojciech Jakubik, portal Biznes Alert 24. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry.
To możemy już spać spokojnie po tych zapowiedziach Ministerstwa Klimatu i Środowiska od 1 lipca, bo na prognozy, jak spojrzymy, które przychodzą nam do skrzynek pocztowych czy też na pocztę, jednak te rachunki o 70-80% są wyższe.
Na początek warto przypomnieć, że ceny na rynku nie powinny być docelowo regulowane przez żadnego ministra i to są rozwiązania z czasów słusznie minionych, czasów komunizmu, do których nie chcemy wracać. Natomiast interwencja w czasie kryzysu energetycznego faktycznie była niezbędna, była wprowadzana w Polsce, w Unii Europejskiej i w kształcie, który znamy, kończy się z końcem czerwca 2024 roku. Między innymi dlatego, że kosztowała budżet tylko do końca 2023 roku ponad 100 miliardów złotych. Oczywiście budżet jest finansowany z naszych podatków, więc obniżki czy też mrożenie cen także było finansowane z naszych portfeli, choć nie widzieliśmy tego na rachunku. Teraz ma być wsparcie bardziej wycelowane, czyli najubożsi doświadczeni ubóstwem energetycznym być może dostaną coś w kształcie bonu energetycznego. Być może zostaną obniżone inne składowe rachunku za energię i surowce po to, żeby ostateczna cena nie wzrosła tak bardzo. Natomiast urynkowienie tych cen spowoduje podwyżki na rachunkach. Kryzys energetyczny trwa. Może się okazać, że jeśli znowu przybierze na sile, a przecież widzimy, co się dzieje na Bliskim Wschodzie, widzimy problemy na Ukrainie, nie wiemy, co Chiny zrobią na Tajwanie, to znowu rozwiązania kryzysowe będą wprowadzane. Natomiast jeżeli sytuacja na rynku energii i gazu będzie zmierzać ku dalszemu uspokojeniu, czyli ceny, które już teraz są takie jak przed kryzysem energetycznym na giełdzie, to te uwolnione ceny także w końcu spadną na naszych rachunkach i wrócimy do jakiejś stabilności.
Jak pan patrzy na to rozwiązanie związane z bonem energetycznym, to rozumiem rozwiązanie dla najuboższych, dla na przykład emerytów albo rodzin wielodzietnych o niskich dochodach, to będzie ten kierunek, tak? Tak zapowiada przynajmniej resort.
Byłem zwolennikiem wycelowanego wsparcia w czasie kryzysu energetycznego, także na łamach Radia Wnet mówiłem o tym, że nie można rozsypywać pieniędzy po rynku w ciemno, ponieważ taka pomoc nie jest efektywna i sama też rodzi presję inflacyjną, bo oczywiście koszyk mediów energetycznych jest ważną składową presji na inflację, która była duża w ostatnich latach w Polsce. Natomiast wydatki budżetowe także tworzą presję inflacyjną, więc potrzebny był złoty środek. Nie wiem, czy bon energetyczny to jest najlepsze możliwe rozwiązanie, natomiast co do filozofii wycelowanego wsparcia, to dobry kierunek. Warto szukać analogii na przykład z dodatkiem osłonowym wprowadzonym przez poprzednią ekipę, więc odzierając ten spór z takiej doraźnej polityki partyjnej, należy stwierdzić, że ze względów budżetowych należało okiełznać to wsparcie. Należy też ludzi przyzwyczajać do tego, że nie będzie gdzieś w Warszawie minister ustalał ceny na rachunku, tylko ona zależy od rynku i chcielibyśmy, żeby ten rynek wrócił. Z drugiej strony jest coraz więcej narzędzi reagowania na sytuację na rynku. Taryfy dynamiczne, możliwość inwestycji we własne źródła, które obniżają rachunki i Polacy to wiedzą. Widać to po boomie fotowoltaiki, pomp ciepła. Tu także są różne ograniczenia, jak na przykład nieprzygotowanie sieci przesyłowych. Ale to jest problem, z którym radzimy sobie coraz lepiej. Też świadomość użytkowników energii i paliw rośnie. Teraz każdy patrzy na ten rachunek. Prąd nie jest po prostu w gniazdku, on kosztuje i ta świadomość pozwoli nam lepiej radzić sobie na tym trudnym rynku.
Panie redaktorze, powiedział pan o tym ręcznym sterowaniu, że to nie powinno być, że to już relikt minionej epoki, ale jednak w tym nowym projekcie ustawy mamy taki przepis, który mówi nam o tym, że jednak będzie maksymalna cena za energię elektryczną dla odbiorców energii w gospodarstwach domowych. Ma być to ustalone na poziomie 500 zł za megawattogodzinę. czy powinny według Pana być takie rozwiązania? No bo to też jest ręczne sterowanie, jakby nie patrzeć.
Cena maksymalna powinna docelowo zostać zniesiona. Obowiązuje teraz, będzie na innym pułapie i to jest jakiś kompromis, który wynika też z odpowiedzialności społecznej. To jest element polityki socjalnej, wspierania ludzi, którzy mogą mieć problem z opłaceniem rachunków za energię czy ciepło. Natomiast lepiej wycelowane wsparcie dla tych najbardziej potrzebujących to są najlepiej wydane pieniądze budżetowe, bo pomagają tam, gdzie to jest naprawdę potrzebne. Jeżeli ktoś może sobie poradzić z wyższymi cenami energii i paliw, to ma zachętę do tego, żeby coś zmienić. To znaczy, żeby zainwestować w źródło, żeby być może zmienić dostawcę energii elektrycznej w celu pozyskania lepszej oferty. Rynek też działa. Mamy uspokojenie. To nie znaczy, że sytuacja na rynku już jest taka jak przed kryzysem energetycznym. On nadal trwa. Ale jeżeli spojrzymy na giełdę energii elektrycznej i gazu, ceny tam wróciły do poziomu sprzed kryzysu energetycznego, czyli do połowy 2021 roku. Dlatego sugerowałbym pozostawienie takiego guzika bezpieczeństwa, który można nacisnąć, jeżeli kryzys znowu przybierze na sile, ale generalnie sugerowałbym też powrót do zwykłych warunków rynkowych, bo dzięki nim firmy, które oferują energię elektryczną, będą miały też środki na zmiany, które impregnują je na następne kryzysy energetyczne czy powrót tego, który trwa obecnie. I to też jest ważny argument za tym, żeby urynkawiać ceny.
Bardzo serdecznie dziękuję za ten komentarz. Wojciech Jakubik, portal Biznes Alert 24. Dziękuję, panie redaktorze. A nie, jeszcze na koniec zapytam. ETS2 i proszę, wprowadzenie jego przepisów i tego, że będzie funkcjonował. Jak pan ocenia te rozwiązanie?
To jest naturalny element polityki klimatycznej, natomiast diabeł tkwi w szczegółach. To jest tak szerokie zagadnienie, że w kilkanaście sekund nie będę w stanie się rzeczowo odnieść. Natomiast co do zasady, polityka klimatyczna ma nam wszystkim służyć, ale nie można wylać dziecka z kąpielą. Unia Europejska jest zróżnicowana, gdzie indziej jest Polska, gdzie indziej Holandia i wszelkie rozwiązania tego typu muszą być dostosowane do uwarunkowań na miejscu. Państwa członkowskie będą decydować o warunkach technicznych i ekonomicznych wprowadzenia takich rozwiązań, więc piłka jest w grze, Polska musi być w Brukseli i grać o swoje.
Mówił pan Wojciech Jakubik. Jeszcze raz serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Pozdrawiamy. Godzina 7:51. Za kilka chwil porozmawiamy z Tomaszem Obszańskim, który jest szefem Solidarności Rolników Indywidualnych. Jak wyglądają protesty? Jakie nastawienie jest rolników? Ale zanim to nastąpi, to jeszcze z nami Elvis Presley i utwór Surrender. I trwa poranek w Radiu Wnet. Tomasz Obszański, przewodniczący NSZZ Solidarność Rolników Indywidualnych. Dzień dobry, panie przewodniczący.
Dzień dobry, panie redaktor. Dzień dobry państwu.
Jak dzisiaj wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o protesty rolników, o nastawienie rolników i o przyszłość negocjacyjną?
Trzeba powiedzieć, że rząd jest taki dosyć uparty i jak na razie tak naprawdę mimo tych protestów, mimo tego zaangażowania rolników na wszelkie możliwe sposoby, jak na razie nie zrealizował żadnego postulatu. To trzeba jasno powiedzieć. Nawet uzgodnienia, które były w Jasionce, gdzie to było takie minimum, które mówiło o wstrzymaniu tranzytu, mówiło o dopłacie do sprzedanego zboża, mówiło o redukcji Zielonego Ładu, tak naprawdę nie zostało nic dzisiaj zrobione. Jedynie tutaj odnośnie ugorowania, to co było mówione wcześniej i to co o co rolnicy się domagali, to tylko ta kwestia jest załatwiona, ale poza tym nie ma żadnego rozporządzenia odnośnie dopłat do zboża, nie ma żadnego rozporządzenia odnośnie wstrzymania tranzytu. Rolnicy są zdenerwowani, wkurzeni są po prostu, krótko mówiąc, dlatego że rząd w ogóle nie realizuje i nie słucha, nawet nie rozmawia z rolnikami. To jest takie lekceważenie rolników.
I jakie będą Państwa dalsze działania? Bo wiemy, że rolnicy w Zachodniopomorskiem nie rezygnują z protestów, nadal blokują ekspresową trójkę. Oczywiście domagają się spotkania z ministrem rolnictwa, o którym też Pan mówił, konkretnych działań rządu spełniających ich postulaty, ale nie przestają, nie rezygnują z protestów. Jak Pan odnosi się do tych kolejnych działań? Czy jednak entuzjazm spadł, bo trzeba wyjść do pracy, trzeba wyjść w teren, trzeba wyjść na pole i jednak czasu na te protesty nie będzie tak dużo?
Znaczy, czas na protesty jest. Trzeba powiedzieć, że i Zachodniopomorskie, i tutaj na granicach też rolnicy się dalej koordynują i będą blokować granice. 10 maja jest organizowany duży protest w Warszawie. Solidarność rolnicza, Solidarność pracownicza. Wszystkie grupy rolników się organizują i będziemy protestować przeciwko Zielonemu Ładowi, przeciwko tej całej zielonej komunie, która przyszła do nas z Brukseli, z którą my cały czas mówimy. Dlatego tutaj, ja wiem, w tym roku jeszcze jest taka sytuacja, że te prace ruszyły dużo szybciej. W ogóle wegetacja ruszyła dużo, dużo wcześniej, co się rzadko zdarza. Jakieś 3 tygodnie przyroda przyspieszyła. Dlatego te prace są może teraz i zintensyfikowane, ale rolnicy nie odpuszczą. Rolnicy nie odpuszczą. Są też pomysły innej jeszcze formy protestu, pokazania rządowi, że należy rozmawiać z rolnikami. Jesteśmy tą ostatnią grupą społeczną, która walczy o te nasze prawa i nie tylko prawa rolników, ale i prawa gospodarstw domowych, firm, które mają problemy. Mówi się tutaj o tej całej transformacji energetycznej, o podwyżkach energii, o tym wszystkim, co jest związane z Zielonym Ładem i nie odpuścimy. I powiem, że będziemy robić wszystko, żeby rząd skłonił się do rozmów. To jest takie lekceważące. Ja powiem, sobie nie mówić o poprzedniej ekipie, która rządziła, ale te postulaty były spełniane. To było robione szybko, były rozmowy. A w tym momencie to jest takie drwienie z polskiego rolnika.
Drwienie z polskiego rolnika. Jak pan myśli, z czego to wynika? Dlaczego rząd nie interesuje się albo nie chce z państwem do końca doprowadzić tych rozmów i uspokoić po prostu sytuację?
Bardzo dobre pytanie. Ja myślę, że rząd boi się rozmów z rolnikami, boi się interwencji w Brukseli, w Komisji Europejskiej. Tutaj trzeba powiedzieć, że sytuacja naszego rządu jest, widać, ma taką bardzo słabą pozycję i nie chce nasz rząd interweniować i stanąć w obronie Polski, polskiego rolnika, społeczeństwa. To jest takie chyba sprzedanie nas Brukseli. To jest takie tworzenie takiego sztucznego pokazania, że rząd tutaj próbuje rozmawiać, ale tak naprawdę chodzi o likwidację tych mniejszych gospodarstw, likwidację tych większych gospodarstw, żeby po prostu był napływ później towarów z krajów Mercosur, z Ukrainy. Tak, to tak podejrzewam, że do tego dochodzą. To jest tak jak to było kiedyś, że próbowano sprzedać ziemię, jak staliśmy na Zielonym Miasteczku w 2015 roku i sprzedawano ziemię zachodnim korporacjom, zachodnim rolnikom, a polscy rolnicy nie mogli tej ziemi kupić i wtedy trzeba było protestować i 159 dni staliśmy pod kancelarią pani premier Kopacz. Dlatego teraz pewnie też trzeba będzie doprowadzić do Zielonego Miasteczka, doprowadzić do innych form protestu i zmusić rząd do tego, żeby obronić polskie rolnictwo, obronić polskie gospodarstwa i te mniejsze, te większe hodowle, to wszystko, co z tym jest związane. Bo niestety, ale Ukraina się dzisiaj bardzo wzmacnia, bardzo dużo sprzętu jedzie na Ukrainę. Ta produkcja tam jest coraz większa. No i chodzi o to generalnie, żebyśmy byli takim krajem, który będzie można zalesić, zalać i będzie tutaj Ukraina, Ameryka Południowa swoją żywność do nas sprzedawała. Będziemy zamiast żywić się polską dobrą żywnością, to będziemy żywić się żywnością właśnie z krajów trzecich.
Bardzo serdecznie dziękuję. Mówił pan Tomasz Opszański, przewodniczący NSZZ Solidarność Rolników Indywidualnych. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję serdecznie, pozdrawiam.
8:01 na naszych zegarach. Jakub Duszak, studio. Czas na wiadomości.
Dzień dobry, w tym wydaniu wiadomości klapa wizyty Scholza w Chinach, sytuacja na Bliskim Wschodzie, a zagrożenie dla Polski oraz rosyjska ustawa w Gruzji i masowe protesty. Jakub Duszak, zapraszam.
Wiadomości wnet.
Wizyta kanclerza Olafa Scholza w Chinach była klapą. Niemcy chciały wywrzeć wpływ na państwo środka, aby ograniczyło eksport samochodów elektrycznych, paneli fotowoltaicznych czy wiatraków do Europy, mówiła w poranku wnet specjalistka do spraw Niemiec, redaktor Aleksandra Fedorska.
Chiny robią się bardzo silne tam, gdzie jest niemiecki interes. Czyli Niemcy stawiają tylko na OZE. W założeniach było to tak pomyślane, żeby to były niemieckie firmy, które to produkują. I Benz, tak się nie stało. Teraz to są Chińczycy. Kanclerz miał płynąć na Chińczyków, ale nie pozwolili sobie na to. Nie, nie, my wygrywamy z wami całkiem fair. Jesteśmy bardziej innowacyjni.
Mówiła redaktor Aleksandra Fedorska. Kontakty między zagranicznymi rządami a kandydatami największych partii na prezydenta USA to zwyczaj praktykowany od wielu lat, zaś przywódcy USA często spotykają się z zagranicznymi liderami opozycji, powiedział PAP rzecznik Departamentu Stanu Matthew Miller, komentując możliwe spotkanie prezydenta Andrzeja Dudy z Donaldem Trumpem. Miller przypomniał, że szef amerykańskiej dyplomacji Antony Blinken regularnie kontaktuje się z przywódcą opozycji w Izraelu, Jairem Lapidem, zaś podczas monachijskiej konferencji bezpieczeństwa w lutym spotkał się z liderem opozycji w Wielkiej Brytanii, Keirem Starmerem. Prezydent Andrzej Duda rozpoczyna wizytę w Stanach Zjednoczonych. W Nowym Jorku weźmie udział w licznych spotkaniach w ONZ. Możliwe jest również spotkanie z Donaldem Trumpem. Jutro polski prezydent uda się do Kanady. Na ten moment bezpośredniego zagrożenia nie ma, przekonywał wczoraj szef BBN Jacek Siewiera na konferencji prasowej, na której omówił swój udział w posiedzeniu Rady Ministrów oraz Komitetu do Spraw Bezpieczeństwa. Szef BBN spotkał się też z asystentem amerykańskiego sekretarza stanu do spraw wywiadu Brettem Holmgrenem. Jacek Siewiera wskazał, że z przedstawicielem amerykańskiej administracji rozmawiał o możliwych zdarzeniach na Bliskim Wschodzie oraz konsekwencjach konfliktu dla Ukrainy.
Całokształt tych wydarzeń należy skonkludować przez pryzmat ryzyk, jakie wiążą się z nimi dla bezpieczeństwa i ładu światowego. Bardzo wiele w tym zakresie dzieje się zarówno w sferze militarnej, jak i w sferze politycznej. Natomiast na ten moment bezpośredniego zagrożenia dla bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej nie ma.
Mówił szef BBN Jacek Siewiera, który wspominał również o tym, że efektywny system radarowy związany z projektem żelaznej kopuły chroniącej europejskie niebo musi powstać w Polsce jako najbardziej wysuniętym na wschód państwie wspólnoty. Nikt nie przegrywał bazy PESEL z Ministerstwa Cyfryzacji. Baza została nam udostępniona, zeznał na Komisji do Spraw Wyborów Korespondencyjnych były dyrektor pionu informatyki i telekomunikacji Poczty Polskiej Paweł Skóra. Skóra został wezwany przed komisję, ponieważ zdaniem jej przewodniczącego Dariusza Jońskiego z KO brał udział w przekazaniu Poczcie Polskiej danych osobowych z Ministerstwa Cyfryzacji. Jak mówił Joński, Skóra pojechał do ministerstwa i przegrał dane osobowe obywateli. Z kolei były minister zdrowia Łukasz Szumowski powiedział przed komisją, że nie rekomendował przeprowadzenia wyborów korespondencyjnych, bo dla niego najważniejsze były kwestie ochrony zdrowia i życia. Kolejny masowy protest przeciwko tak zwanej ustawie o przejrzystości wpływów zagranicznych, zwanej też ustawą o zagranicznych agentach, odbył się wczoraj na prospekcie Rustawelego w centrum Tbilisi. Policja użyła wobec demonstrantów gazu pieprzowego. Według gruzińskich mediów powołujących się na dane MSW zatrzymano co najmniej 11 osób. Dzień wcześniej podczas protestu przed parlamentem zatrzymano 14 uczestników. Jak podał portal Civil.GE, mimo pokojowego charakteru protestu przeciwko ustawie zwanej także prorosyjską. Policja bez uprzedzenia użyła wobec demonstrantów gazu pieprzowego. Na miejscu pracują brygady pogotowia ratunkowego, przekazał z kolei portal News Georgia. Wczoraj parlament Gruzji rozpoczął debatę na temat projektu na sesji plenarnej. Planowano głosowanie nad projektem w pierwszym czytaniu, jednak do niego nie doszło i prawdopodobnie zostało przesunięte na dziś, pisze z kolei portal Radia Wolna Europa.
Prognoza pogody.
Dziś zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, pod wieczór także z rozpogodzeniami, przelotne opady deszczu, lokalnie deszczu ze śniegiem, możliwa krupa śnieżna i burze, wysoko w górach śnieg. Temperatura maksymalna od 5 do 8 stopni w północnej części kraju oraz w obszarach podgórskich, od 9 do 13 na pozostałym obszarze.
Prognoza pogody.
Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
Wiadomości sportowe.
Dzień dobry. Grzegorz Milko, odpadają hiszpańskie kluby w ćwierćfinałach piłkarskiej Ligi Mistrzów. Tak Barcelona, jak i Atletico Madryt po dwóch wczorajszych meczach. Barcelona została u siebie rozgromiona przez Paris Saint-Germain 1-4. Zaczęło się dobrze, bo Rafinha strzela bramkę już w 12 minucie, ale później dochodzi do sytuacji, która tak naprawdę miała ogromny wpływ na losy meczu. Araujo na linii pola karnego fauluje Barcalu i sędzia dopatrzył się faulu, dając czerwoną kartkę dla zawodnika Barcelony i to, można powiedzieć, spowodowało kompletnie obraz, że obraz gry się zmienił. Także Yamal musiał zejść, by przestawić założenia taktyczne. Tak trener Xavi postanowił. No i ta Barcelona po prostu zaczęła się bronić, a korzystało z tego ekipa z Paryża. Dembele strzela gola, później Vitinha. Jeszcze po jego strzale Guardiola uderza piłkę, ta trafia w słupek, ale Barcelona miała tych sytuacji naprawdę mało. Później Kylian Mbappé z rzutu karnego, był faul João Cancelo na Dembele. No i wreszcie Kylian Mbappé dobija Barcelonę. W międzyczasie Robert Lewandowski wyprowadził kontratak i zamiast podawać do któregoś z lepiej ustawionych zawodników, sam próbował strzelać, uderzył w rywala. Tych sytuacji było mało, Barcelona, a Paris Saint-Germain stwarzał sobie kolejne i świetnie bronił Ter Stegen w bramce. Xavi po meczu, a jeszcze w międzyczasie Xavi i jego asystent z czerwonymi kartkami wylecieli na trybuny za krytykowanie orzeczeń sędziego. Xavi w pewnym momencie kopnął taki plastikowy baner ochraniający kamerę ze złości i oczywiście to było bardzo niesportowe zachowanie. No można powiedzieć, że obraz takiej czarnego dnia dla Barcelony po pierwszym meczu i zwycięstwie jedną bramką w Paryżu. Wszystko w zasadzie mieli w swoich rękach i wszystko roztrwonili. Krytykowany Robert Lewandowski gdzieś tam szukał gry, ale też był momentami bardzo bezproduktywny. Zresztą ta Barcelona była po prostu cofnięta i była broniącą się ekipą w związku z tym, że grała w dziesiątkę, ale wcale tak nie musiało to wyglądać. Xavi po meczu jeszcze powiedział, że nasza przygoda z Ligą Mistrzów zakończyła się przez błąd sędziego. Powiedziałem mu to, że był słaby i nie potrafił czytać gry. Myślę, że to takie też wylewanie żali zupełnie nie w tą stronę, w którą trzeba, bo w tamtej sytuacji, takiej dosyć kontrowersyjnej, ale jednak Araujo zrobił wszystko, by rywala przewrócić, położył mu rękę na ramieniu i to już było bardzo niesportowe, to już była gra na faul. I czerwona kartka po prostu się należała w myśl przepisów. A więc kończy się przygoda Barcelony z piłkarską Ligą Mistrzów, podobnie jak skończyła się przygoda Atletico Madryt. Ci z kolei pojechali z zaliczką jednego gola do Dortmundu i tam zostali rozgromieni. Niesamowita atmosfera w Dortmundzie, to już tradycyjnie Brandt, Madsen, Fulkenkrug i Sabitzen, strzelcami bramek dla czarno-żółtych, natomiast Hummels samobójczy i Correa jeszcze dla ekipy Atletico Madryt. Dziś może te straty powetuje Real Madryt, chociaż zadanie trudne, bo gra wyjazdowe spotkanie z Manchesterem City, 3-3 w pierwszym meczu i jeszcze jeden z mecz dzisiaj w Lidze Mistrzów to Bayern Monachium, który zagra z Arsenalem, tam z kolei było 2-2. Jeśli jesteśmy przy Barcelonie, to możemy niedługo obok Roberta Lewandowskiego mieć naszą Ewę Pajor w drużynie kobiet Barcelony. Wszystko wskazuje na to, że nasza najlepsza piłkarka, która ostatnio wygrała, zresztą nie po raz pierwszy, nagrodę tygodnika Piłka Nożna dla najlepszej piłkarki w sezonie, najprawdopodobniej przeniesie się z Wolfsburga właśnie do Barcelony. Jej kariera układa się bardzo, bardzo tak no, synchronicznie, bardzo rzeczywiście jest coraz lepsza i to jest światowa gwiazda i teraz wszystko wskazuje na to, że granatowo-czarną koszulkę Barcelony będzie zakładała także Ewa Pajor. Teraz to wszystko, kolejny sport po godzinie 9, na który zapraszam.
Wiadomości sportowe.
Reklama.
Myślę, jak tu zoptymalizować mój biznes.
To ty lepiej nie myśl.
Co?
Tylko załóż i konto biznes w Alior Banku. Zawsze się opłaca, bo nie płacisz za prowadzenie rachunku, masz 350 zł na start, zwrot za paliwo i do 1500 zł premii za aktywność.
O, przedsiębiorco, załóż darmowe i konto biznes i odbierz na co chcesz, nawet do 2850 zł. Opłata 0 zł dotyczy prowadzenia rachunku podstawowego. Szczegółowe informacje o opłatach i prowizjach dla i konta biznes i karty debetowej Mastercard z plusem oraz warunki i regulaminy dotyczące promocji 350 zł na start, 1500 zł dla firm i plusy karty z plusem edycja druga dostępne są na aliorbank.pl.
Radio Wnet i Fundacja Salvatti wspierają media. Przekaż 1,5% podatku. W swoim rozliczeniu podatkowym podaj numer KRS 40309499. W celu szczegółowym wpisz Radio Wnet. Pamiętaj, koniecznie wpisz cel szczegółowy Radio Wnet.
Po reklamie.
Autopromocja.
Cienie w jaskini. W środę o godzinie 20 reaktywacja Mrocznych i Niezależnych. Poetycko, mrocznie, bajronowsko. Opowiada Tomasz Wybranowski.
To była autopromocja.
Jest godzina 8.16. Słuchają Państwo Poranka w Net.
To tam?
Byliśmy umówieni na rozmowę.
Zapraszam na wywiad w Net.
Wywiad w Net.
A gościem Poranka w Net pani Anna Zalewska, europoseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry pani poseł.
Dzień dobry, witam.
To na początek to, co wydarzyło się wczoraj w Brukseli. Władze Brukseli przerwały konferencję, na której mieli wystąpić m.in. Viktor Orban i Mateusz Morawiecki. Skrajna prawica, tak mówi o uczestnikach Emir Kim, burmistrz dzielnicy, która właśnie wydała takie postanowienie. Jak pani ocenia decyzję burmistrza i to, co się stało w Brukseli?
To pierwsze słowa to oczywiście skandal dyplomatyczny. Ktoś powinien wyciągnąć wnioski. Europosłowie powinni się poskarżyć swojej własnej przewodniczącej, bo tam też byli europosłowie. Powinien w wypadku Polski zareagować MSZ, przynajmniej upominając się czy też dyskredytując to zachowanie burmistrza Brukseli. Już zachował się premier Belgii, który rzeczywiście też upatruje to jako skandal dyplomatyczny, wyraził swój żal, zaniepokojenie, że takie rzeczy się dzieją, tym bardziej, że Belgia ma w tej chwili prezydencję, to znaczy przewodniczy Unii Europejskiej i to nadaje też temu określony kształt. A przypominam, że o niczym więcej nie chcieli konserwatyści rozmawiać, jak o pakcie migracji, jak ten pakt zatrzymać, bo chcę przypomnieć, że w 2018 i w 2019, o ile się nie mylę, w rezolucjach czy jakby we wnioskach po szczytach europejskich, kiedy myśmy zablokowali handel ludźmi i nielegalną migrację jako rząd Zjednoczonej Prawicy, pojawiło się sformułowanie, że musi tu obowiązywać jednomyślność, bo oni chcą w tej chwili od tej jednomyślności uciec, dlatego że są to po prostu rozporządzenia, chcieliby traktować je jako te do głosowania większości. Ale to też pokazuje, jaki jest socjalistyczny, lewicowy i liberalny klimat generalnie w Unii Europejskiej, dlatego że słowa czy też zachowania w Brukseli pana burmistrza socjalisty wybrzmiewają również w różnego rodzaju rezolucjach, gdzie siły konserwatywne za każdym razem, kiedy zbliżają się jakieś wybory, bardzo silnie brzmiały, kiedy były wybory na prezydenta Francji, właśnie traktuje się jak faszystów. Bardzo często padają takie słowa podczas debat. Co absolutnie niedopuszczalne, to to, że ze strony Polski płyną też takie
to
oto informacje, tak, tak, że
to
dobrze się stało.
Polityk
tak,
prawa,
tutaj Paweł Kowal,
tak, Platformy Obywatelskiej,
nie kryje
zachwytu, tak, jaką tą cenzurą, jaką wprowadzono w Brukseli wobec publicystów, wobec polityków. Powiedział dokładnie tak, że posiedzenie Putinternu w Brukseli zamknięte przez policję. Brawo Belgia, szkoda, że polasł tam były polski premier, napisał Paweł Kowal. Jak pani skomentuje te słowa?
To rzeczywiście słowa skandaliczne, bo tak jak powiedziałam, oczekiwałabym od większości 13 grudnia i jednak spojrzenia bardzo uczciwego i rzetelnego na publiczną debatę, na dialog. Przecież mamy się różnić. My pokazujemy, jakie jest nasze zdanie na temat paktu migracyjnego, ale myślę, proszę państwa, że w wypadku Pawła Kowala to jest cały czas szukanie sposobów przypodobania się Donaldowi Tuskowi, dlatego że Paweł Kowal, znany ze swoich ambicji, chciałby być jakimś ministrem od czegoś. W związku z tym, kiedy słyszy rekonstrukcja rządu, myśli, że zamiast 140 będzie 120 na przykład ministrów i wiceministrów i on będzie wśród tych 120. To rzeczywiście o tyle skandaliczne, że Paweł Kowal był z nami, kiedy to była katastrofa smoleńska. On wie, kto po której stronie stał i on wie, kto tak naprawdę sprzyjał Putinowi.
Radosław Sikorski, bo pani poseł powiedziała o tym, że powinna być reakcja polskiego rządu albo jakieś stanowisko przynajmniej Ministerstwa Spraw Zagranicznych, to Radosław Sikorski wrzucił na swoje media społecznościowe takie zdjęcie 6 polityków: Mateusz Morawiecki, Viktor Orban, Eric Zemmour, Gerhard Miller, Nigel Farage, Suella Braverman, i napisał swój do swego. To jest jeden komentarz, a drugi komentarz płynący z polskiego rządu, od premiera polskiego rządu, pani minister, to taki: Mateusz Morawiecki odpowiada jako były premier za sprowadzenie setek tysięcy przybyszów z Afryki i Azji do Polski, a dziś usiłuje nieudolnie zagrać rolę twardziela w sprawie migracji. Mateuszu, od kłamstwa gorsze jest tylko głupie kłamstwo. To są dwa komentarze, które są związane z tą konferencją. Na to pani liczyła, pani poseł?
Oczywiście, że nie, i bardzo mi żal, że Ministerstwo Spraw Zagranicznych, że minister spraw zagranicznych nie zachowuje się jak dyplomata, ale jako ten, który był w opozycji i słynął z różnego rodzaju x-ów i tweetów, które wywoływały międzynarodowe skandale, między innymi oburzały Stany Zjednoczone. Ale chciałabym odpowiedzieć na ten komentarz, no w tej chwili nie X-em, ale u pani redaktor, żeby wstawił zdjęcia z Ławrowem swoje właśnie, kiedy to pozwalał na szkolenia, dyskusje i spotkania ambasadorów. To po pierwsze. A po drugie zdjęcia z katastrofy smoleńskiej. Nie posługujemy się już, ale może warto przypomnieć żółwiki Donalda Tuska z Putinem, czy też wspominać o tym, w jaki sposób Putin, Merkel i Tusk reagowali na wystąpienie świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego. To się absolutnie samo komentuje i to nieprawda, co powiedział pan minister, i wie, że to jest nieprawda, bo jeszcze raz przypomnę, że w wypadku paktu migracyjnego Zjednoczona Prawica zostawiła w Radzie Europejskiej konkluzje jednoznaczne. Nie wolno w żaden inny sposób podejmować decyzje dotyczące nielegalnej migracji, jak poprzez jednomyślność. I znowu nieprawda, pan minister, bo rzeczywiście bardzo oszczędnie gospodaruje prawdą, mówi o migrantach, które przez ostatnie lata trafili do Polski. To są migranci legalni. To są migranci, którzy pracują, studiują, którzy są turystami. My mówimy o pakcie, który zakłada przymusową relokację nielegalnych migrantów i tak naprawdę sankcjonuje handel ludźmi.
Pani poseł, to jeszcze powiedzmy dokładnie, kiedy pakt migracyjny w tym kształcie, o którym rozmawiamy, wejdzie w życie? To jest rok 2026, czy jest jakaś data już wprowadzenia tych rozwiązań?
Tak, to jest rok 2026. Nie słuchajcie państwo tych opowieści, jakoby coś można było jeszcze w tym pakiecie zmienić, chyba że poprzez proces legislacyjny, czyli taki, jaki był do tej pory, dlatego że to nie jest dyrektywa, a to są rozporządzenia. Rozporządzenia stosuje się wprost. Do 2026 poszczególne kraje członkowskie muszą wydać ogromne pieniądze, żeby zbudować całe systemy, systemy informatyczne, systemy, które będą w różny sposób przygotowywać granice na teoretyczne rozwiązania, bo tam też bądźcie państwo na to przygotowani. Lewice i Koalicja Obywatelska czy Platforma Obywatelska będą mówić, że są tam również dobre rozwiązania, jak na przykład odsyłanie w ciągu 7 dni nielegalnego migranta. No nie dzieje się to w tej chwili, a wszystkie narzędzia i instrumenty są takie same. Poza tym takie działanie nie będzie miało zastosowania, jeżeli nie będzie podpisanych umów z krajami trzecimi, które będą przyjmować swoich obywateli chcących nielegalnie przekroczyć granicę. I też będziecie Państwo świadkami w ciągu najbliższych kilku tygodni takiej narracji, że to nieprawda, że to jest przymusowa. Jest, bo powiedziała o tym wielokrotnie i powtórzyła na debacie pani komisarz. Jeżeli nie przyjmiemy, to będziemy płacić 20 tysięcy euro za jednego nielegalnego migranta albo równoważne kwoty wspierające granice. A przypomnijmy, że my mamy kłopot ze swoją granicą polsko-białoruską i słyszymy, że tam jest ogromny napór nielegalnych migrantów. Nagrywają sobie filmiki. Mam nadzieję, że Straż Graniczna nie jest sparaliżowana decyzjami tego rządu i chroni Polaków.
A to jest ta jedna ważna sprawa, pakt migracyjny. Czy my możemy mówić o jakichkolwiek liczbach, czy jakiekolwiek liczby są podawane, jeżeli chodzi o ten podział, o tą relokację, bo słyszy się o kilkudziesięciu tysiącach na całą Europę. Pani poseł, czy to jest realna liczba, o której się mówi w Parlamencie Europejskim?
Nie, oczywiście, że nie. Proszę zauważyć, że kiedy zaczęliśmy półtora roku temu na ten temat dyskutować, ta Komisja Europejska no, mówiła 35 050 na kraj członkowski. Zrobiła się europejska awantura. Mówiono o 2000, znowu wrócono do 30 000. Tam, gdzie indziej jest klucz do tej relokacji nielegalnej migracji, mianowicie to Komisja Europejska będzie podejmowała decyzję. W kolejnych kryzysowych sytuacjach oddano kompetencje Komisji Europejskiej. Jak słyszymy panią komisarz do spraw właśnie migracji, która mówi o tym, że w Europie potrzeba co roku 4,5 miliona migrantów, bo oczywiście też zauważcie Państwo, wszyscy są w jednym nazewnictwie, to znaczy nielegalni, ci, którzy podlegają handlowi ludźmi, migranci zarobkowi, turyści, uchodźcy wojenni. Dla wygody Unia Europejska i pani komisarz stosuje to samo określenie. Więc jak sobie wyobrazimy, że będzie takie zaproszenie dotyczące 4,5 miliona, no to wyobraźmy sobie owe miliony właśnie w Polsce.
Pani poseł, jak wyglądać ma dokładnie ta procedura? Czy to ma być liczba ustalana raz w roku, raz na pół roku? Co, ile my będziemy płacić te pieniądze? No bo Donald Tusk zapowiada, że w takim kształcie ten pakt migracyjny w Polsce nie będzie przyjęty i na pewno się na niego nie zgodzimy.
Zobaczymy w najbliższym czasie, chyba że znowu oszukają, dlatego że pod koniec kwietnia, bo generalnie Parlament Europejski i Komisja Europejska też zawieszają swoją działalność już do wyborów do 9 czerwca. Przed nami jeszcze tylko jedna sesja w Strasburgu i w maju, czerwcu prowadzimy kampanię wyborczą. Zobaczymy, czy po pierwsze dojdzie do spotkania, bo jest zapowiedziane, owo głosowanie czy też decydowanie. I czy Donald Tusk skorzysta z tego, co przygotowała Zjednoczona Prawica i zadbała, to znaczy nie pozwoli, żeby decyzja była niejednomyślna, to po pierwsze, a po drugie, nieprawdą jest, że coś w tych dokumentach można zmienić. Tak jak powiedziałam, to są rozporządzenia przegłosowane, w związku z tym to jest oszukiwanie Polaków, żeby zmienić coś w rozporządzeniu. Trzeba całą procedurę legislacyjną, prawną rozpocząć w rozporządzeniu od początku. No, będziemy żyć, jeżeli chodzi o pieniądze za nielegalnych migrantów, będziemy żyć oczywiście latami budżetowymi. Każdy, kto próbuje rozebrać to technicznie i pokazać źródło finansowania już teraz, mówi, że większość z rozwiązań zaproponowanych w rozporządzeniu jest po prostu niemożliwych do zrealizowania. W związku z tym nie tylko pogłębimy chaos, ale zaprosimy nielegalnych migrantów.
I tutaj stawiamy kropkę, chociaż nie, jeszcze na koniec. Pani poseł, komentarz odnośnie systemu ETS2, handel emisjami. Jak wiemy, różne były jego przejścia. Czasami dawał w kość naszej gospodarce, bo te ceny były bardzo wysokie za tonę emisji CO2. ETS2, co będzie oznaczał dla nas, dla obywateli? Co się zmieni?
Przypomnijmy tylko, co to jest ETS naszym słuchaczom. To jest Europejski System Kupowania Uprawnień do Emisji Dwutlenku Węgla i on dotyczył przed reformą, złą reformą, chyba to nawet niewłaściwe słowo, właściwie zakładów energetycznych, chemicznych, papierowych i rzeczywiście kształtował naszą cenę i kształtuje dalej, dlatego że zauważcie Państwo, jesteście póki co chronieni tarczami przed kryzysem energetycznym, który właściwie się nie skończył. Pani von der Leyen razem z Francem Timmermansem uznali, że to za mało, że trzeba ETS, taka piramida finansowa, która nam się rozlewa po Europie, która jest poza właściwie kontrolą i poza różnymi systemami, trzeba rozszerzać, trzeba więcej wyciągnąć z kieszeni podatników. Stąd ETS2, czyli podatek od tego, czym będziemy grzać i chłodzić nasze mieszkania i domy, czy też podatek od tego, czym tankujemy samochody. To jest karny podatek, żeby wymusić na obywatelach po pierwsze likwidację tych źródeł, które mają tak zwanych kopalnych, czyli węgiel, gaz, czy też gaz skroplony. W wypadku samochodów benzynę między innymi, ale są jeszcze zaszyte ETS-y, mianowicie jest handel emisjami również w lasach. On za moment zacznie działać i za moment taki ETS pojawi się w rolnictwie. Oprócz tego są obostrzenia pewnie następnym razem na ten temat, które dotyczą obniżenia emisji na wszystkie inne dziedziny, które nie są objęte ETS-em.
Na pewno ta debata jeszcze będzie się toczyć. Europejski system związany z emisjami CO2 powraca, rozszerza się. Bardzo serdecznie dziękuję pani poseł Anna Zalewska, europoseł Prawa i Sprawiedliwości, była gościem Poranka Wnet. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję, miłego dnia.
Miłego dnia również życzymy. No to z nami teraz Wanda Warska i pogoda.
Dziś się i słuchasz Radio Wnet.
My budzimy się w Warszawie, ale Kraków też już jest obudzony, ale przede wszystkim obudzony, bo druga tura wyborów w najbliższą niedzielę. Jednym z kandydatów jest Łukasz Gibała, Komitet Wyborczy Kraków dla Mieszkańców. Dzień dobry, witam serdecznie.
Dzień dobry.
Jak nastrój przed tą drugą turą wyborów?
No bardzo dobry. Spotykam się z mnóstwem pozytywnych reakcji na ulicach, gdy ulotkuję. Ludzie podchodzą, chcą sobie robić zdjęcia, mówią, że popierają. Niektórzy mówią, że nie poszli do wyborów w pierwszej turze, ale teraz pójdą w drugiej turze. Też część osób mówi, że głosowała na kandydatów, którzy odpadli, a będą głosować na mnie. Tak więc jestem bardzo pozytywnie nastawiony i czekamy wszyscy, co się wydarzy w niedzielę.
Na pewno emocje są bardzo duże, bo przez ostatnich kilkadziesiąt lat Krakowem rządził jeden prezydent, Jacek Majchrowski, ale też przypomnijmy o tym, co zostawia Jacek Majchrowski, 6,5 miliarda długu. Jak pan sobie poradzi z takim dużym zadłużeniem stolicy Małopolski?
No to jest 6,5 miliarda długu, jak chodzi o budżet miasta. Jeszcze są kolejne 3 miliardy długu w spółkach miejskich, więc łączy to ponad 9 miliardów. To jest kolosalne zadłużenie. No i jedyna szansa, żeby coś z tym zrobić, to zaczniemy od audytu, gruntownego audytu i poszukamy oszczędności, ale takich oszczędności, które nie uderzą w mieszkańców. Na przykład Jacek Majchrowski założył 2 miejskie telewizje. Ta druga miejska telewizja kosztowała już kilkadziesiąt milionów złotych. To zupełnie bez sensu. Produkuje materiały, które ogląda po kilkanaście, kilkadziesiąt osób, taki jeden materiał. Jest też mnóstwo takich bezsensownych wydatków, jak na przykład przy okazji rewitalizacji Placu Biskupiego wydano ćwierć miliona złotych na jedną ławeczkę. Więc to jest takie Bizancjum. No i chodzi o to, żeby po prostu wydawać te środki znacznie rozsądniej. Potworzono też mnóstwo takich synekur, stanowisk kierowniczych, dyrektorskich, w spółkach miejskich. Strasznie się rozrosła ta administracja, jak chodzi o te najwyższe stanowiska. I tu też będziemy szukali oszczędności. Więc myślę, że krok po kroku będziemy redukować wydatki, ale te wydatki, które w żaden sposób nie przyczyniają się do większej wygody życia Krakowian i krakowianek.
A to jeszcze przypomnijmy, wczoraj odbyła się taka debata z pana kontrkandydatem Aleksandrem Miszalskim z Koalicji Obywatelskiej. Jakie główne były te wątki, bo jednak dużo emocji i dużo komentarzy przede wszystkim wzbudziło to decydujące starcie, jeżeli chodzi o Kraków.
Tak, rzeczywiście tych debat było już sporo, to nie koniec. Była 2 dni temu debata w Onecie, wczoraj w Interii i w TVN-ie, a szykuje się jeszcze debata organizowana przez Super Express oraz przez Polska Press. Właśnie ta Polska Press będzie dzisiaj, a Super Express jutro, więc rzeczywiście jest okazja, żeby się wymienić argumentami. No ja cały czas podnoszę, że nawet jeśli mój kontrkandydat zgłasza pewne słuszne postulaty, a zgłasza je, podobne do moich, no to jest mniej wiarygodny, ponieważ współrządził tym miastem razem z Jackiem Majchrowskim. W tej chwili mówi o rzeczach, które stoją dokładnie po przeciwnej stronie tego, co robiła Platforma i Jacek Majchrowski, kiedy rządzili miastem. Mówią na przykład, że trzeba skończyć z patodeweloperką, z wycinaniem masowym zieleni, z betonowaniem miasta. No ale przecież Jacek Majchrowski dokładnie to robił i Platforma Obywatelska go opierała. Aleksander Miszalski mówi, że trzeba inwestować w komunikację miejską, no tylko, że 3-krotnie w tej kadencji podnoszono ceny biletów w komunikacji miejskiej i Platforma głosowała za. Tak więc ja staram się wykazywać mieszkańcom Krakowa, że mój kontrkandydat jest po prostu niewiarygodny, że Kraków potrzebuje prawdziwej zmiany, a nie takiej farbowanej zmiany, pozornej zmiany.
Myślę, że to jest pana największy atut i dlatego to jest przekonywujące, ale mieliśmy okazję rozmawiać jakiś czas temu, to ja ponowię to pytanie na antenie Radia Wnet w porannej audycji. Kiedyś Kraków to było miasto, które kojarzyło się z księgarniami, które kojarzyło się z wysoką kulturą, w rynku. Dzisiaj trochę inaczej, tak jak chodzi się ulicami rynku czy ulic okolicznych, to dużo jest zamtuzów, pań, które zapraszają na różnego rodzaju uciechy, a co za tym idzie, mnóstwo turystów, którzy są w różnych stanach świadomości. Jak pan chce z kolei walczyć z tym? Bo chyba została tylko jedna księgarnia w rynku, o ile pamiętam, a tych zamtuzów jest chyba 7 albo 8 tych miejsc uciechy. Jak pan chce odwrócić te proporcje? Czy w ogóle pan chce? Bo może taki stan jest dobry i to trzeba wspierać.
Niedawno jeden ze znajomych powiedział mi, że jak opisywano sytuację w XVI wieku w Krakowie, to były te proporcje takie, że był jeden zamtuz i 5 księgarni.
No właśnie do tego nawiązuje, dokładnie tak.
Dokładnie tak. No nie, no to jest fatalne. Ja bardzo ubolewam nad tym, że centrum Krakowa zostało poddane takiej turystyfikacji, to jeszcze w dodatku alkoturystyfikacji, że jest miejscem, gdzie przyjeżdżają sobie najczęściej zagraniczni turyści robić imprezy, wieczorki kawalerskie czy panieńskie, gdzie zanieczyszczają to miasto, gdzie hałasują, gdzie rozrabiają, gdzie człowiek nie może spokojnie przejść, żeby nie być nagabywanym przez właśnie takich naganiaczy do klubów go-go, czy do tych zamtuzów, czy do innych takich przybytków dosyć wątpliwych. No i tak naprawdę Jacek Majchrowski i Platforma oddali to centrum miasta właśnie takim turystom, alkoturystom.
Ale sam to co Aleksander pan zrobi? Wyjdzie pan i powie, nie, koniec, zamykamy knajpy o 22. Jak pan chce realnie to zrobić?
No bo pierwsze jest straż miejska, która musi interweniować, jak mieszkańcy zgłaszają, że są hałasy, a nie przyjeżdżać po 2 godzinach. Po drugie są plany zagospodarowania przestrzennego. Można w tych planach zapisać, że w pewnych miejscach nie będziemy budować nowych hoteli czy nowych obiektów właśnie turystycznych, tylko że jednak to będzie miejsce przeznaczone dla mieszkańców. Po trzecie można wprowadzić zapisami uchwały krajobrazowej zakazy takich jaskrawych, czerwonych reklam czy właśnie takiego naganiania przez tych ulotkowiczów. To wszystko da się zrobić, tylko trzeba po prostu chcieć. Do tej pory władze Krakowa nie chciały walczyć realnie z tą alkoturystyką. Wręcz przeciwnie, Jacek Majchrowski cieszył się, że rok do roku do Krakowa zjeżdża coraz więcej turystów, tylko właśnie jakby nie mówił, jacy to ci turyści są. Bo oczywiście jest też dużo super turystów, którzy przyjeżdżają, żeby zobaczyć zabytki, żeby poznać kulturę naszego miasta. My się wtedy cieszymy. No ale kiedy przyjeżdżają ci alkoturyści, to jest realny problem, z którym chcę walczyć.
Zobaczymy, jak to wyjdzie w praktyce. No to jeszcze powiedzmy na koniec, jak pan by przekonał, co by pan powiedział tym niezdecydowanym, bo powiedział pan wcześniej, że dużo ludzi nie brało udziału w pierwszej turze, ale jednak w drugiej chcą zadecydować. Taki wolny głos, jakby pan miał do słuchaczy.
Drodzy słuchacze, jeśli mieszkacie w Krakowie, to proszę o głos na mnie z dwóch co najmniej ważnych powodów. Po pierwsze, jestem kandydatem niezależnym i to jest bardzo ważne, żeby prezydent Krakowa odpowiadał tylko przed mieszkankami i mieszkańcami Krakowa, a nie żeby miał jakąś centralę partyjną w Warszawie, z której będzie dostał dyspozycję. Zwłaszcza niedobra byłaby sytuacja, gdyby do jednej partii należała większość w Radzie Miasta i prezydent, bo wtedy Rada Miasta w ogóle nie będzie tego prezydenta kontrolować. Ja chcę być prezydentem niezależnym, który będzie rozmawiał z Radą Miasta na partnerskich zasadach, który będzie słuchał mieszkańców. A po drugie, szanowni państwo, Kraków po tych 22 latach potrzebuje rządów prawdziwej zmiany, a nie rządów kontynuacji. Musimy rozwiązać problemy z betonowaniem miasta, z coraz większymi korkami, z dialogiem między mieszkańcami a władzami miasta, z zbyt wysokimi kosztami życia. I to wszystko da się zrobić, tylko potrzebny jest prezydent, który nie rządził do tej pory, który nie współrządził i który rzeczywiście wprowadzi w tym mieście realną zmianę. Bardzo proszę państwa o głos.
To naprawdę już ostatnie pytanie. Wiemy, co dzieje się na Ukrainie, wiemy, co dzieje się na Wschodzie, na Bliskim Wschodzie. Ten temat był poruszany w Lublinie. Mówię o takim stopniu bezpieczeństwa mieszkańców, o statusie, jeżeli chodzi też o schrony. Jak to wygląda w Krakowie? Czy mieszkańcy Krakowa mogą czuć się bezpieczni na wypadek jakichś takich niepokojących wydarzeń?
No wszyscy się boimy. Krakowianie często do mnie podchodzą i mówią właśnie, że obawiają się, co by się wydarzyło, gdyby doszło do agresji Rosji na Polskę, no bo trzeba mówić po imieniu, czego się obawiamy wszyscy. I sytuacja w Krakowie nie wygląda dobrze. Generalnie mamy mnóstwo schronów, ale większość z nich jest kompletnie nieprzystosowana, w fatalnym stanie. Teraz jest procedowana w Sejmie nowa ustawa, która ma przekazać część kompetencji w zakresie właśnie zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej samorządom. Mam nadzieję, że ona przejdzie i wtedy, jeśli zostanę prezydentem, to natychmiast przeprowadzimy inwentaryzację tych schronów, wyremontujemy te, które są w złym stanie. Dostosujemy też na przykład parkingi podziemne czy przejścia podziemne, żeby tam też można było wykorzystywać je jako schrony, a dodatkowo zajmiemy się zabezpieczeniem tak zwanej infrastruktury krytycznej, czyli woda, prąd, bo tutaj też nie ma żadnych realnych planów. Kiedy ostatnio pytałem się prezydenta i urzędników, czy mają przygotowane właśnie takie procedury związane z sytuacją kryzysową, sytuacją wojenną, to okazało się, że nic takiego nie istnieje. Trzeba to zmienić. Musimy do tego zagrożenia podejść bardzo, bardzo poważnie.
Jak wygra pan te wybory, to naprawdę dużo, dużo pracy przed panem.
To prawda, bardzo dużo, ale ja jestem człowiekiem, który lubi pracować, który lubi robić coś dobrego dla innych, więc będzie to dla mnie czysta przyjemność.
Zobaczymy już w niedzielę. Mówił pan Łukasz Gibała, Komitet Wyborczy Kraków dla Mieszkańców. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję za rozmowę i serdecznie pozdrawiam panią redaktor i wszystkich słuchaczy.
A lubi pan Elvisa Presleya?
Bardzo.
Bardzo? No to bardzo chętnie posłuchamy.
Budzisz się i słuchasz Radio Wnet.
8:47. Wczoraj odbyła się konferencja prasowa na ulicy Nowogrodzkiej w siedzibie Prawa i Sprawiedliwości Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Było to związane z postanowieniem Sądu Najwyższego o tym, że obaj panowie są jeszcze posłami. A to wszystko związane z jutrzejszym wezwaniem do prokuratury. Zarówno Mariusz Kamiński, jak i Maciej Wąsik mają usłyszeć zarzuty. Zostaliśmy wezwani z ministrem Wąsikiem na najbliższy czwartek do prokuratury celem ogłoszenia nam zarzutów jakoby nielegalnego udziału w głosowaniach w Sejmie, mówił Mariusz Kamiński. Jaki dzisiaj jest status obu polityków? O to zapytamy naszego gościa, pan dr Michał Sopiński, prawnik, Akademia Wymiaru Sprawiedliwości. Dzień dobry, panie mecenasie.
Dzień dobry, witam serdecznie.
No więc pytanie, jest postanowienie Sądu Najwyższego, Izby Kontroli i Spraw Nadzwyczajnych o tym, że obaj panowie nadal są posłami, że mogą wykonywać swój mandat. Z drugiej strony mamy wezwanie do prokuratury i chęć postawienia zarzutów. Jak pan patrzy na ten spór, który toczy się już od kilku miesięcy?
Mamy tutaj do czynienia przede wszystkim ze swoistym i źle pojmowanym dualizmem prawnym, ponieważ żeby tak zrekapitulować cały ten spór, trzeba zobaczyć, że całe zło, ten problem, który dzisiaj narasta, związany jest z tym, że marszałek Sejmu zamiast zastosować drogę służbową wysłał swojego asystenta, który fizycznie dostarczył dokumenty do niewłaściwej rzeczowo Izby Sądu Najwyższego, do Izby Pracy. Widzieliśmy to zachowanie, to właściwie były przejęte dokumenty i fizycznie położone w innym sekretariacie. To spowodowało, że niewłaściwa izba orzekała w sprawie, do której nie miała umocowania prawnego, natomiast właściwa izba, jej orzeczenie zostało pominięte de facto, ale znowu raz zastosowana źle procedura spowodowała tak zwany efekt motyla i wszystko się, można powiedzieć, tak prawniczo rozlało. Dlaczego? Dlatego, że pojawiły się kolejne uchybienia formalne i nawet kiedy spojrzymy dziś na skład Sejmu, a przecież pan prezydent Andrzej Duda w trybie kontroli następczej kieruje każdą ustawę uchwaloną przez Sejm do Trybunału Konstytucyjnego, dlatego że ma wątpliwości, czy Sejm obraduje w ogóle w konstytucyjnym składzie, to jest składającym się z 460 posłów, mamy kolejny problem związany z tym, czy skutecznie zostały wygaszone te mandaty poselskie przez pana marszałka Sejmu, pana Szymona Hołownię, i względem kogo? Bo jeżeli nawet przyjęlibyśmy interpretację korzystną dla pana marszałka Hołowni, że Izba Pracy wydała orzeczenie, że ono było takie, a nie inne, to zobaczmy, że w przypadku wniosków, które złożył pan Hołownia do PKW, do Państwowej Komisji Wyborczej, Państwowa Komisja Wyborcza w przypadku pana posła Wąsika wprost wskazała, że wskazany wniosek jest bezprzedmiotowy. I oczywiście dalej możemy słuchać opinii, które pojawiały się już w dyskursie publicznym, że jakaś Izba Sądu Najwyższego jest nieprawomyślna, niewłaściwa. Dalej możemy słuchać kuriozalnych opinii, że sąd jest niewłaściwy, że ktoś jest motywowany politycznie. To ja zapytam, i myślę, że to jest pytanie, które nasi słuchacze też chcieliby zadać, czy zdaniem marszałka Sejmu Szymona Hołowni nieprawomyślna, nieprawdziwa, źle obsadzona jest Państwowa Komisja Wyborcza. Jeżeli nie uznaje Państwowej Komisji Wyborczej, to być może wybory, jakie niedawno się odbyły w Polsce, samorządowe, też ich nie powinno być, nie powinno uznać się ich wyników, nie powinno uznać się w ogóle sposobu procedowania. Skoro Państwowa Komisja Wyborcza stwierdziła, że nie ma żadnych podstaw do tego, ażeby faktycznie wygasić mandat panu Wąsikowi i wskazać na jego miejsce kolejną osobę z listy, to znaczy, że mamy do czynienia z naprawdę wielkim ambarasem prawnym, na który ambarasem,
tak, panie mecenasie, ale też na co zwracał wczoraj uwagę Mariusz Kamiński, że mamy chyba sytuację niekonstytucyjną, bo Sejm obraduje w niepełnym składzie, podejmuje ustawy, podejmuje uchwały, nie mając pełnej liczby 460 posłów.
Dokładnie. I dlatego też pan prezydent, widząc ten problem, złożył wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o rozstrzygnięcie, czy Sejm, będący de facto Sejmem kadłubowym w tym zakresie, może procedować ustawy. I dlatego też każde orzeczenie, każda ustawa uchwalona przez Sejm w takim kadłubowym składzie ma pewną wadę formalną i dlatego, mimo tego, że jest podpisywana przez prezydenta, to jest, staje się aktem prawa powszechnie obowiązującego, wchodzi do systemu prawnego, obowiązuje, to mimo to jest poddawana kontroli i w przypadku orzeczenia Trybunału, w którym wskazano by, że fakt braku jednego czy dwóch posłów sprawia, że decyzje Sejmu są niewiążące, będziemy musieli sanować te procedury, będziemy musieli znowu dokonywać rewizji. I wydaje mi się, że to jest problem ten konstytucyjny, ogromny, dlatego że kolejna instytucja, i pamiętajmy o tym, zostaje poddana w wątpliwość. My już poddajemy w wątpliwość całe państwo polskie. Przypomnę, od czego się zaczęło. Część polityków zaczęła poddawać w wątpliwość Trybunał Konstytucyjny. Do czego to doprowadziło? Do tego, że de facto sparaliżowano działania Trybunału Konstytucyjnego. Następnie poddawano w wątpliwość skład Sądu Najwyższego. Dyskusja o tym, kto jest sędzią, ile jest sędziego w sędzim na wzór badania cukru w cukrze. Teraz cała dyskusja o prokuraturze, można powiedzieć, że głęboko niezgodny z praworządnymi zachowaniami sposób przejmowania instytucji w prokuraturze i dyskusja o tym, czy ktoś jest prokuratorem w stanie czynnym, czy w stanie spoczynku na podstawie wątpliwych interpretacji, znowu sprawiła, że straciliśmy jako społeczeństwo możliwość polegania na tym, że prokurator będący stroną w postępowaniu ma legitymację praworządną do właściwego działania, jest właściwie obsadzony. Czyli mamy do czynienia z tym, że po kolei wszystkie instytucje wymiaru sprawiedliwości, sądy, trybunały, prokuratura, a teraz także kluczowy organ ustawodawczy, czyli Sejm, są poddane w wątpliwość. Jeżeli my jako Polacy nie uznajemy sami swoich instytucji konstytucyjnych, to wydaje się, że de facto może uratować nas jedynie nadzór zewnętrzny, czy to będzie brukselski nadzór. Czy to może to, być to jest, zasady amerykańskie?
To jest wizja nie za bardzo napawająca optymizmem, panie mecenasie, żeby był jakiś nadzór nad tym, co my tutaj w Polsce robimy, a myślę, że chętnych byłoby wielu, żeby ingerować w nasz system i wymiar sprawiedliwości i narzucać nam jakieś zewnętrzne rozwiązania, a może po prostu jakiś okrągły stół albo w ogóle jakieś posiedzenie dwóch z zwaśnionych stron, żeby rozwiązać ten problem? Czy to już jest raczej nierealny scenariusz?
Ta propozycja tak zwanego resetu konstytucyjnego była zgłoszona przez pana wicemarszałka Sejmu, pana Krzysztofa Bosaka. Z tego, co znam z przekazów medialnych, spotkała się ona z życzliwym przyjęciem przez pana prezydenta, ale wydaje mi się, że w warunkach ogromnej polaryzacji, z jaką mamy do czynienia w Polsce, która wyniki samorządowe pokazały, że ta polaryzacja będzie jeszcze trwać przez najbliższy czas w Polsce. Bardzo wątpię, ażeby taki reset konstytucyjny był możliwy z punktu widzenia politycznego. Natomiast jako prawnik uważam, że reset konstytucyjny, konsensus, to jest jedyna droga, żebyśmy mogli naprawdę uratować wymiar sprawiedliwości, żeby to nie był folwark jednej, drugiej, trzeciej partii, żeby w ogóle uratować jakieś podstawy, bo dziś, jako gdybym był pełnomocnikiem procesowym dowolnej strony, właściwie skarżyłbym każde postanowienie, wskazując liczne nieprawidłowości formalne, liczne problemy z tak zwanym wewnętrznym legalizmem, czyli samymi kwestiami proceduralnymi związanymi z działaniem sądu, prokuratury, każdej instancji, bo niestety ta praworządność, o której tyle przez lata mówiono, ona zamieniła się w własną... wynaturzyła się całkowicie i dzisiaj jest jedynie pustym słowem, którym wszyscy szermują, ale naprawdę nikt nie szanuje.
To jakby pan się odniósł do tego zarzutu dotyczącego nielegalnego udziału w głosowaniach sejmowych dla Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika? To będą zasadne zarzuty w tej sytuacji, którą mamy?
Przede wszystkim, o ile mi wiadomo, tego zarzutu jeszcze nie ma, więc... nie znam jego treści, tych zarzutów ewentualnych, ale można spekulować, że byłyby to zarzuty raczej mające na celu prywatną wendettę bądź uniemożliwianie posłom, politykom opozycji sprawowanie przez nich mandatu poselskiego i raczej mające na celu zamrożenie ich przyszłych działań w obawie przed ewentualną odpowiedzialnością karną. My mówimy o sytuacji pobytu na głosowaniach sejmowych na początku grudnia, kiedy w ogóle ścieżka odwoławcza nie została wyczerpana, jeżeli chodzi o obu panów i ich mandaty poselskie. Mieliśmy do czynienia wówczas z ogromną awanturą w Sejmie, z zachowaniami, które nie przystoją samym posłom, którzy są jednak elektami wybranymi przez naród. I cała próba zamrożenia przyszłych działań opozycyjnych, posłom opozycji, poprzez ewentualne jakieś kuriozalne zarzuty dotyczące głosowania w grudniu, moim zdaniem no nie przystoją. Nie przystoją państwu polskiemu, żeby takie zarzuty stawiać. Zwłaszcza, że, i to zobaczmy, dzisiaj, kiedy dalej ten spór się toczy, pan poseł Wąsik zachowuje się bardzo odpowiedzialnie z punktu widzenia konstytucyjnego, to znaczy powstrzymuje się od udziału w obradach Sejmu, dlatego że jego obecność znowu zwiększałaby temperaturę sporu. Więc jedna strona potrafi zachować się odpowiedzialnie, rezygnując de facto, co też jest niekonstytucyjne, ze swoich uprawnień, jeżeli chodzi o udział w głosowaniach sejmowych, jeżeli chodzi o udział w komisjach, a do czasu wyjaśnienia swojego statusu przez Trybunał Konstytucyjny, podczas gdy druga strona za wcześniejsze działania próbuje szukać zemsty. Wydaje mi się to głęboko niepraworządne i wydaje mi się to też nieprzyzwoite. Jeżeli do postawienia takich zarzutów dojdzie.
Najprawdopodobniej tak będzie, a dowiemy się o tym jutro. Dziękuję za rozmowę. Dr Michał Sopiński, prawnik, Akademia Wymiaru Sprawiedliwości.
Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję. Godzina 9:00. Żegnamy się z Państwem. Mikołaj Murkociński, Filip Kwiatkowski, Konrad Tomaszewski i Magdalena Uchaniuk. A Jakub Duszak jest już w studio, a ja przypominam Państwu o bardzo ważnym adresie. patronite.pl/radiownet 2966 patronów. 34 tylko do tego, żeby było nas 3 tysiące. Pięknego dnia.